Dzisiaj jeszcze raz wrócimy do tematu II wojny światowej. W ostatnich latach bardzo często spotykamy się z tym, że rosyjski przekaz okazuje się być zupełnie odmienny od przekazu polskiego. Bardzo często zdarza się tak, że te przekazy są ze sobą sprzeczne. Rodzi się zasadnicze pytanie, jak to się stało, że rosyjska wersja historii II wojny światowej tak różni się od polskiej? Trzeba powiedzieć jedno. Historia II wojny światowej w Polsce mówi, że wojna zaczęła się 1 września 1939 roku niemieckim atakiem na Polskę. Skończyła się po 6 latach w maju 1945 roku. W rosyjskiej wersji historii II wojna światowa zaczęła się dopiero 22 czerwca 1941 roku od uderzenia niemieckiego na Związek Sowiecki. Skończyła się 9 maja 1945 roku kapitulacją III Rzeszy w Berlinie. To zasadnicza różnica. Mówi ona, że rosyjska wersja historii jest o prawie 2 lata krótsza od polskiej wersji historii II wojny światowej. Ale Rosjanie, tworząc swoją własną wersję historii nazywanej przez nich historią Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, posługują się wieloma kłamstwami. Jest 5 takich zasadniczych kłamstw, których Rosjanie używają. Pierwsze z nich mówi, że Związek Sowiecki i Józef Stalin konsekwentnie ratowali pokój, zanim jeszcze wybuchła wojna. To zasadnicze kłamstwo. Związek Sowiecki od początku kwestionował porządek ustalony w wyniku konferencji wersalskiej. Podobnie zresztą jak Niemcy. Już w latach 20. doszło do sowiecko-niemieckiego zbliżenia. W 1922 roku we włoskim Rapallo podpisane zostało niemiecko-sowieckie porozumienie. W jego wyniku zapoczątkowana została współpraca pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim. Ta współpraca rozwijała się w następnych latach, ale najważniejszym jej segmentem była współpraca w dziedzinie wojskowej. Konsekwencją tej zapoczątkowanej w latach 20. polityki zbliżenia pomiędzy Niemcami i Związkiem Sowieckim było podpisanie w dniu 23 sierpnia 1939 roku sowiecko-niemieckiego układu w Moskwie, znanego w historii jako układ Ribbentrop-Mołotow. Innym kłamstwem w sowieckiej historii, jakie możemy zauważyć, są stwierdzenia mówiące o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow w istocie odwlekał wojnę, że był to pakt pokojowy, który miał odwlec wojnę jeszcze na jakiś czas, aby Związek Sowiecki mógł się do niej lepiej przygotować. To kolejne kłamstwo. Pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem agresywnym, paktem, którego tajny protokół podzielił Europę Środkową Wschodnią na 2 strefy wpływów, na strefę sowiecką i na strefę niemiecką. Tak naprawdę ten pakt był prawdziwym zarzewiem II wojny światowej. On łamał wszystkie międzynarodowe postanowienia, a przede wszystkim łamał postanowienia Ligi Narodów, które były podstawową normą prawa międzynarodowego wówczas. Trzecim kłamstwem, jakie pojawia się w rosyjskiej wersji historii, to stwierdzenia mówiące, że Sowieci wkroczyli do Polski we wrześniu 1939 roku po to, aby walczyć z Niemcami. To jeszcze jedno kłamstwo. Sowiecka Armia Czerwona 17 września 1939 roku uderzyła na Polskę od wschodu, tak naprawdę przesądzając o ostatecznej klęsce Polski. Nie była to armia przyjazna, nie była to armia, która miała walczyć z Niemcami, była to armia, która miała zająć jedynie tereny, jakie przypadły Związkowi Sowieckiemu w wyniku ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow. Krótko mówiąc, sowiecka armia była armią najeźdźców, armią, która wkroczyła do Polski po to, żeby zagarnąć sporą część polskiego terytorium. Jak pokazała rzeczywistość, zajęte tereny bardzo szybko zostały wchłonięte bezpośrednio do sowieckiego państwa. Kresy wschodnie, czyli według nomenklatury sowieckiej zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina, zostały przyłączone do Sowieckiej Republiki Rad Białorusi i Ukrainy. Czwarte kłamstwo, jakie pojawia się w rosyjskiej wersji historii II wojny światowej, to stwierdzenia mówiące, że Sowieci wkraczając do Polski tak naprawdę ochronili polską ludność, polskich obywateli przed niemiecką eksterminacją. To jeszcze jedno kłamstwo. Od początku mogliśmy mówić o bardzo bliskiej współpracy Sowietów i Niemców w aspekcie eksterminacji polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza polskich elit. Warto wspomnieć jedynie o bardzo bliskiej współpracy niemieckiego Gestapo i sowieckiego NKWD. Odbywały się wspólne konferencje, jedna z nich odbyła się wiosną 1940 roku w Zakopanem. Obie strony wymieniały swoje doświadczenia, jak również wymieniały się informacjami kluczowymi z perspektywy zwalczania polskości na zajętych terenach. Krótko mówiąc, Sowieci, podobnie jak Niemcy, odpowiedzialni są za eksterminację Polaków w pierwszych dwóch latach wojny. Prawdziwymi symbolami tej eksterminacji stała się zbrodnia katyńska. Zbrodnia, w ramach której wymordowano 22 tysiące polskich obywateli, z czego prawie 15 tysięcy polskich oficerów. Była to prawie połowa polskiego korpusu oficerskiego Armii II Rzeczpospolitej i znaczna część polskiej inteligencji. Drugim takim bardzo czytelnym symbolem eksterminacji sowieckiej na zajętych terenach Polski były deportacje. W lutym 1940 roku z terenów wschodnich, z terenów Kresów zaczęły się deportacje polskiej ludności w głąb Związku Sowieckiego, ludności skierowanej do sowieckich obozów pracy Gułag. Deportacje te objęły łącznie prawie 1 000 000 polskich obywateli i trwały do napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Kolejnym kłamstwem rosyjskiej wersji historii II wojny światowej są stwierdzenia o tym, że Armia Czerwona przyniosła wolność Polsce. To nawet jedno z kluczowych kłamstw rosyjskiej historii. Mówi ono, że Armia Czerwona przyniosła wolność ludom i narodom Europy Środkowo-Wschodniej, uwalniając je od hitlerowskiego jarzma. W związku z czym państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny być dzisiaj wdzięczne Związkowi Sowieckiemu za wyzwolenie z przeszłości. Tych kłamstw jest oczywiście więcej, ale te, o których dzisiaj wspomnieliśmy, pojawiają się najczęściej w rosyjskim przekazie historycznym na temat II wojny światowej.